Poczucie zagrożenia, brak kontaktu z bliskimi, odizolowanie od świata zewnętrznego to covidowa codzienność mieszkańców domów pomocy społecznej. Jest jeszcze gorzej, kiedy w placówce dojdzie do zachorowań. Reżim sanitarny wymaga wówczas pozostawania w pokoju przez cały czas, nawet bez możliwości wyjścia na korytarz czy na stołówkę. Opiekunowie pracują w kombinezonach ochronnych. Bywa, że jest ich mniej niż zwykle. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier podsumujemy trudny rok epidemii w białostockim Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej. Zapraszam. Od ponad roku borykamy się z wirusem COVID-19. Przed nami trzecia fala epidemii i kolejne ograniczenia. Niektórzy mieszkańcy domów pomocy społecznej w naszym kraju od ponad roku nie opuszczali placówek i nie widzieli swoich bliskich. Dziś naszymi gośćmi są dyrektor DPS przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku, pan Wojciech Jocz, i jego zastępca, pani Joanna Kryńska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W październiku ubiegłego roku wirus wtargnął także do waszego DPS-u. Czy to były w ciągu tego minionego roku najtrudniejsze chwile? Czy początek był gorszy?
Myślę, że to tak narastało. Początek był też bardzo trudny, dlatego że dowiadywaliśmy się, że w innych DPS-ach na terenie Polski rozgrywają się dramatyczne sytuacje, gdzie jest problem z zapewnieniem opieki mieszkańcom, gdzie jest bardzo dużo zgonów, gdzie mieszkańcy przechodzą bardzo ciężko. Więc również ta atmosfera tego zagrożenia udzieliła się również nam, naszym pracownikom, ale również i naszym też mieszkańcom. Musieliśmy od początku roku, znaczy wiosną tamtego roku. Od początku epidemii wprowadzić różne ograniczenia, które były bardzo dotkliwe dla mieszkańców. To są właśnie te, które przed chwilą pani redaktor wymieniała, czyli ograniczenie kontaktów na zewnątrz, ze środowiskiem zewnętrznym, ale również pewne ograniczenia też w funkcjonowaniu domu wewnątrz, czyli jeżeli chodzi o kontakty między mieszkańcami z poszczególnych zespołów mieszkalnych. To był okres taki bardzo trudny, no a najgorszy taki to był czas, właśnie to był październik i listopad, kiedy pojawiły się u nas zakażenia. Łącznie tych osób zakażonych, mieszkańców, mieliśmy około 120 i około 80 pracowników.
No, i 200 osób.
Około 200 osób, no ale naszych mieszkańców jest ponad 300, no i prawie też tylu pracowników. Także udało się też nam jakoś to powstrzymać, że się nie rozprzestrzeniło na cały DPS i potrafiliśmy też zapewnić opiekę przez cały czas. Nie było przerw w zapewnieniu opieki naszym mieszkańcom.
Co przyszło najtrudniej na początku epidemii? Właśnie izolacja, czy już czysto czynności higieniczne, to obowiązek ciągłego mycia rąk, noszenie maseczek, uważania, gdzie się chodzi i co się robi.
Myślę, że problem był bardzo złożony. Wszystkie te czynniki, które pani wymieniła, były może na początku troszkę trudne, ale dało się to wypracować, tak? Podczas takiej rozmowy, wyjaśniania, przekaz medialny jakby dużo nam pomagał. I na początku pojawienia się pandemii, tutaj może w naszej ocenie, było o tyle ciężko, że nie wiedzieliśmy, z czym się stykamy, jak szybko możemy się zarazić, tak? Bo media mówiły, że ten kontakt taki bardzo krótki może doprowadzić do zagrożenia. I problem był taki, że na początku mieliśmy może pewne takie tutaj trudności z zdobyciem środków ochrony indywidualnej, bo wszyscy jednocześnie potrzebowali tego samego. Jakby czas działał też na naszą korzyść, tak? Wszystkie wprowadzone procedury i obostrzenia pozwoliły nam uniknąć tego zakażenia w pierwszej fali, więc te miesiące kolejne aż do października pozwoliły nam na bardzo dobre przygotowanie się, tak? Rynek ciągle się nasycał środkami ochrony indywidualnej, więc byliśmy też bardzo dobrze zabezpieczeni. I tutaj, jak pan dyrektor wspomniał, tak, przy 300 mieszkańcach i 300 pracowników, tak prawdę mówiąc, około 200 osób przechorowało, ale to z te osób jeszcze się udało nam ochronić. Właśnie przez to, że byliśmy bardzo dobrze zabezpieczeni. I procedury miały ogromne znaczenie i cały system pracy, który zorganizowaliśmy od marca i kolejne miesiące, ciągle coś udoskonalaliśmy. I też ten dostęp i posiadanie środków ochrony indywidualnej miało ogromne znaczenie. Więc jakby to się rozwijało etapami i my w tych etapach uczestniczyliśmy bardzo sumiennie, bardzo tak realistycznie do tego podeszliśmy, nie zostawialiśmy żadnej taryfy ulgowej. Nie lekceważyliśmy tych problemów. Więc to nam bardzo pomogło.
trudno było wytłumaczyć mieszkańcom, podopiecznym, a pracownikom. Oni pewnie byli równie bardzo wystraszeni, jak mieszkańca, może nawet jeszcze bardziej.
Myślę, że z pewnością było to trudne, tak jak dla całego naszego społeczeństwa, dla wszystkich Polaków, tak również i dla naszych mieszkańców i pracowników. Ale powiem, że spotkaliśmy się i jesteśmy pełni uznania dla zrozumienia i postaw naszych mieszkańców. Może nie przychodziło im to zbyt łatwo, ale ostatecznie widzieliśmy, że oni wszyscy się dostosowali do tych wszystkich ograniczeń. Owszem, dawali nam sygnały, że jest im trudno, na przykład szczególnie bardzo tęsknili za bliskimi, za swoimi rodzinami. I czekali, pytali się, kiedy to będzie, ale wszyscy wiedzieli i czekali ze zrozumieniem. Również jeżeli chodzi o pracowników, też jesteśmy pełni uznania, dlatego że cały czas zachowywali oni ostrożność, nie tylko w życiu zawodowym, ale również i w życiu prywatnym, żeby później nie przynieść tego koronawirusa do domu pomocy społecznej. No i kiedy przyszedł ten taki kulminacyjny moment, to też naprawdę wykazali się taką ogromną odpowiedzialnością, poświęceniem. Niektórzy pozostawali na terenie DPS-u, mieszkali na terenie DPS-u, żeby zapewnić właśnie ciągłość opieki, kiedy koleżanki, koledzy w tym momencie chorowali i musieli być w domach, w izolacji. Także ostatecznie myślę, że i mieszkańcy, i pracownicy zdali egzamin na szóstkę, jeśli szóstkę z plusem.
Szóstkę z plusem, zgadzam się.
No w czasie, kiedy dochodziło u was do zakażeń, podzieliliście mieszkańców tak, aby ograniczyć ich możliwość kontaktowania się, zarażania się nawzajem. Wiem, że właśnie była ta konieczność pozostawania w pokoju, niewychodzenia w ogóle, że posiłki tylko w pokoju, tylko w jednorazowych naczyniach. Dokładnie. Pracownicy i opiekunowie w skafandrach i kombinezonach ochronnych po 12 godzin. To trudno jest sobie wyobrazić taki reżim.
Tak, to prawda. Wymagało bardzo dużo wysiłku ze strony naszych pracowników i dużego zaangażowania też ze strony mieszkańców. Początek właśnie pandemii, bo zwykle liczymy ten czas od tego marca, dał nam ten czas, tak? Więc dla 300 mieszkańców no, byłoby bardzo trudno żyć w takiej jednej dużej społeczności. I już od marca byliśmy podzieleni na zespoły mieszkalne i staraliśmy się ten reżim utrzymywać w taki sposób, żeby mieszkańcy poszczególnych zespołów nie wchodzili ze sobą w bardzo bliskie kontakty, bo to dawało taką furtkę, tak otwierało furtkę do kolejnych zakażeń. Więc tutaj już byliśmy też przygotowani. To stało się tak z biegiem kolejnych miesięcy takie naturalne, to może nie jest dobre słowo, ale już do tego wszyscy się przyzwyczailiśmy, że tak to życie wygląda.
Czyli 10-30 osobowych mniej więcej.
Tak, 30-40 osobowych, bo są to zróżnicowane oczywiście zespoły, a już w samym momencie, kiedy nas w październiku, no niestety, tak, koronawirus nie ominął, no to sytuacja już była taka bardzo zaostrzona. Wtedy mieliśmy specjalnych pracowników do obsługi. Jednym wejściem pracownicy czyści wchodzili i już tak zwani brudni, tak, po pracy z tym mieszkańcem wychodzili, więc nie było żadnych dróg, które się krzyżowały. Posiłki były windą posyłane na górę bez żadnego kontaktu z innymi pracownikami. Pracownicy byli ściśle odseparowani, ci współpracujący z osobami chorymi na COVID, tak, od innych pracowników. I tutaj no, wszystko mieliśmy tak ustalone, żeby te drogi potencjalnych kolejnych zakażeń jak najbardziej się od siebie odcinały i żeby ten wirus nie rozprzestrzeniał się na kolejne zespoły. I prawdę mówiąc, naprawdę nam się udało, bo to było w obrębie jednego budynku, tak? Do tego zakażenia doszło. Inne budynki udało nam się uchronić. I to taki naprawdę też duży sukces, bo widzimy, jak bardzo szybko to się rozprzestrzenia. Od pierwszego przypadku do kolejnych, tak? Tych ponad 100 przypadków, to był niedługi czas. To
prawie
już później
200.
Lawinowo.
To prawie 1/3. No. Z 1/3, z dwiema.
Znaczy 120 mieszkańców.
80 osób.
Pracowników.
Które opiekują się mieszkańcami, to zostaliście no, z 2/3 załogi, która i tak nie jest zbyt liczna jak na taką liczbę mieszkańców. Jak sobie z tym radziliście? Bo pewnie też były takie osoby, które odmówiły pracy. podejrzewam, z osobami zakażonymi, te, które się obawiały na przykład o swoje zdrowie, czy o zdrowie swoich rodziców, czy o zdrowie swoich dzieci?
To znaczy nie było takich oficjalnej odmowy podjęcia pracy. Natomiast rzeczywiście były obawy wśród pracowników. Oczywiście one są jak gdyby jak najbardziej zrozumiałe. Zdarzały się pojedyncze sytuacje, że akurat no, ktoś wtedy był na zwolnieniu lekarskim. Ale widzieliśmy tutaj też taką ogromną mobilizację i odpowiedzialność naszych pracowników. Także no, dzięki temu udało się zapewnić jak gdyby tą stałą taką opiekę dla wszystkich mieszkańców.
Angażowaliśmy też inne komórki, tak? Terapeuci zajęciowi wchodzili na zespoły. Tutaj staraliśmy się wszystkie ręce na pokład, przysłowiowo, tak, wyłożyć, żeby nam się udało to wszystko zorganizować. I nie tylko ten personel, tak, stricte, który jest tutaj, obsługuje naszych mieszkańców bezpośrednio, też inny personel terapeutyczny, tak, nas tutaj bardzo mocno wspierał, ale były też osoby z innych zespołów, które tak odpowiadały twierdząco, że są gotowe wesprzeć, tak, nie jest to dla nich problem, nie boją się, chętnie pomogą i pracowały z naszymi mieszkańcami chorymi na COVID. Były też takie przypadki.
Było też to rozłożone w czasie, więc kiedy ktoś chorował i później już był ozdrowieńcem, więc wracał do pracy. Także też to bardzo pomagało. Mieliśmy też również taką możliwość, że osoby, które przechodziły zakażenie bezobjawowo, mogli również świadczyć na własną, jak gdyby na własny wniosek też pracę i też korzystaliśmy ze wsparcia właśnie takich osób.
Mimo całego wysiłku, całej ostrożności, zastosowania wszystkich tych środków, czterech osób nie udało się uratować. To dużo czy to mało? Przy takiej liczbie zachorowań, przy tak bardzo podatnym środowisku.
Znaczy każde życie jest dla nas bardzo ważne i każdy mieszkaniec jest dla nas bardzo ważny, więc no nie możemy powiedzieć, że to jest mało. No bo cztery osoby, no oczywiście przy różnych chorobach współistniejących, nie często było tych chorób wiele, no ale jednak odeszło. Natomiast no patrząc jak gdyby na to tak globalnie, no to wiemy, że nieraz też w innych DPS-ach dużo mniejszych tych zgonów było kilkadziesiąt. Także z takiej perspektywy, no to wtedy wydaje się, że to nie jest aż tak dużo. Niemniej jak gdyby no na pewno gdzieś tam w naszej świadomości, w naszej pamięci będzie każda z osób, która w tym czasie odeszła.
Czy jakoś wspieracie zdrowie psychiczne i samopoczucie zarówno mieszkańców, jak i pracowników, bo pewnie było wiele takich sytuacji, kiedy trudno było sobie ludziom z tym wszystkim poradzić.
Oczywiście. To takie zupełnie naturalne, że w sytuacji, gdzie tak ten przekaz jest taki, że jest ciężko, że jest trudno, że bardzo wiele rzeczy jest niemożliwych w danej chwili, jednak gdzieś te negatywne myśli się pojawiają. Jeśli chodzi o naszych mieszkańców, to mają wsparcie i psychologiczne, i pedagogiczne, i pracownicy na zespołach też starają się podnieść na duchu. Nie poddawaliśmy się, prawdę mówiąc, organizowaliśmy w okresie letnim wiele takich imprez tylko i wyłącznie w obrębie naszego domu, w obrębie konkretnych zespołów, na terenie domu. Były dyskoteki, takie spotkania, pikniki. Oczywiście tylko jeden zespół mógł w danym momencie w takim pikniku uczestniczyć, ale w ciągu dnia kilka zespołów gdzieś z daleka na naszym tutaj terenie domu mogło się widzieć, pomachać do siebie, gdzieś tam wymienić jakieś krótkie rozmowy z daleka z zachowaniem tego dystansu i reżimu. Więc myślę, że to też trochę pomogło. Te okresy takie, gdzie jest ciepło, gdzie ten spadek zakażeń był, to wykorzystywaliśmy bardzo aktywnie. Wychodziliśmy na zewnątrz, była muzyka, no prawdę mówiąc każdy czwartek było wesoło na terenie naszego domu, a tego potrzebują nasi mieszkańcy i prawdę mówiąc też pracownicy, bo to jest taka namiastka takiej normalności, tego czasu sprzed pandemii. Więc każdą drobną aktywność staraliśmy się tak pokazać, że jest dobrze, że damy sobie radę. Ale bywały też takie momenty, gdzie nasi mieszkańcy nas pocieszali, tak? Spotykali nas na podwórku i mówili, żeby nikt się nie przejmował, jest dobrze, damy radę, jesteśmy razem. To takie bardzo miłe, jednak to jest takie obustronne wsparcie na pewno.
Wykorzystywaliśmy też urządzenia teleinformatyczne do kontaktów z rodzinami i mieszkańcy nasi mieli bardzo dużo takich właśnie kontaktów ze swoimi znajomymi. Również cały czas w tym okresie pandemii prowadzona była terapia. No zupełnie na innych zasadach niż wcześniej, ale ona była. Terapeuci chodzili najczęściej na zespoły mieszkalne też, żeby ograniczyć kontakt między zespołami i myślę też, że to było dla mieszkańców dużym wsparciem.
To właśnie mieszkańcy nie napisaliby w komentarzach pod różnymi informacjami dotyczącymi pandemii, że czują się jak w getcie albo że czują się jak kury w chowie klatkowym, bo takie komentarze czytałam od mieszkańców z różnych DPS-ów w kraju.
Znaczy myślę, że w takiej sytuacji zmęczenia psychicznego.
Frustracja.
Tak, myślę, że mogą się takie pojawić komentarze. Myślę, że też to wcale nie wynikało, że w tych innych DPS-ach no, tam były jakieś takie zaniedbania rażące. Myślę, że wszędzie pracownicy starali się zapewnić tą dobrą opiekę. Natomiast no, rzeczywiście to były takie przeżycia traumatyczne, no, nieraz trochę porównywane do takiego zagrożenia w czasie wojny. Także myślę, że można jak gdyby to zrozumieć. Natomiast no, staraliśmy się, utrzymując dystans i również stosując różne środki ochrony osobistej, utrzymywać kontakt z tymi naszymi mieszkańcami. Oni komunikowali o swoich potrzebach, o tym właśnie, że chcą tych spotkań ze swoimi rodzinami, że chcą spotykać się między sobą, ale wszyscy to rozumieli i wszyscy to czekali. No takie dramatyczne były też ich pytania. Pamiętam właśnie, kiedy zbliżały się święta Bożego Narodzenia, czy w tym roku będą święta Bożego Narodzenia, prawda? Także tutaj, no i powiem też, że to dzięki też Radiu Białystok i też telewizji gdzieś to wybrzmiało i powiem, że spotkaliśmy się z takim bardzo serdecznym odzewem wielu środowisk i nasi mieszkańcy w ubiegłym roku na święta Bożego Narodzenia otrzymali tak dużą ilość różnych prezentów, że nigdy tylu prezentów nie otrzymali. Także w tym momencie też bardzo serdecznie dziękuję, bo to były i małe dzieci zbierały, i różne środowiska przedsiębiorców, i szkoły, i też różne stowarzyszenia. Także powiem, byliśmy naprawdę bardzo zbudowani i bardzo poruszeni takim odzewem.
A mieszkańcy się ucieszyli?
Oczywiście, to była ogromna radość, no bo akurat też tak się złożyło, że po Wigilii byłem świadkiem tego, jak oni otrzymywali te prezenty, także była ogromna radość, wyjątkowa,
święta
także
były.
Naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy za to.
Mimo obaw święta były. A jak ze świętami wielkanocnymi? Poszczepiliście się i czy będą święta wielkanocne?
Oczywiście, że będą. Były święta Bożego Narodzenia i będą święta wielkanocne. To zupełnie naturalne. Teraz sytuacja jest o tyle dobra, że tak duży procent naszych mieszkańców jest bezpieczny ze względu na szczepienia. Większość z nich już ma dwie dawki za sobą i ten taki okres, tak, który minął od ostatniego szczepienia, więc mamy nadzieję, że są bezpieczni. Jeśli jest rodzina, tak, jeśli ktoś chce pojechać do domu, spędzić te święta z rodziną, to będzie mógł je spokojnie spędzić. Będzie mógł odwiedzić, tak, na terenie domu swoją rodzinę. Tutaj
czyli
wizyty będą
trochę
się odbywały. Trochę tak, dla osób zaszczepionych jak najbardziej. Nie ma takich przeciwwskazań, żeby te odwiedziny się nie odbywały. Więc te święta będą na pewno lepsze niż w ubiegłym roku. To bez wątpienia.
Staramy się zachować z jednej strony czujność, no bo wiemy, że jest trzecia fala, ale z drugiej strony wiemy też, że to był bardzo trudny czas i kiedy jest taka możliwość, ze względu na to właśnie 93% naszych mieszkańców się zaszczepiło, jest taka możliwość, także staramy się, żeby oni wychodzili wychodzili już na zewnątrz DPS-u, żeby samodzielnie robili też zakupy. Ci, którzy mogą podjąć pracę na zewnątrz, to również, żeby taką pracę podejmowali. Także chętnie też rodziny zaczynają już ich odwiedzać. Oczywiście wszystko się to odbywa w takim reżimie sanitarnym, no bo to zagrożenie stale jest. Ale to już powoli wracamy małymi krokami do normalności, z czego bardzo, bardzo się cieszymy.
I jeszcze tylko, żeby udało się pracowników zaszczepić i wszyscy byli bezpieczni, bo z tego co wiem, to tutaj tak łatwo jak z mieszkańcami nie poszło.
No jeżeli chodzi o taką organizację w naszym kraju, to rzeczywiście udało się to zorganizować bardzo dobrze, jeżeli chodzi o mieszkańców, bo był wyznaczony termin i była odpowiednia ilość szczepionki. Jeżeli chodzi o pracowników, oni zostali zgłoszeni do grupy zero, tam gdzie jest jak gdyby to największe takie ryzyko. Natomiast no, to się tak przeciągnęło w czasie aż do marca. No i przez ten czas brakowało tej szczepionki, no a na sam koniec w marcu już była tylko szczepionka AstraZeneca i to się nałożyło też z takim szumem informacyjnym związanym z tą szczepionką. No i wielu pracowników też zrezygnowało z tego powodu ze szczepienia.
Miejmy nadzieję, że ta sytuacja też się rozwiąże. A ja mam do Państwa na koniec jeszcze jedno pytanie. Kiedy zaczynaliśmy mówić o sytuacji mieszkańców domów pomocy społecznej, między innymi domów pomocy społecznej w czasie pandemii i o tym, że są oni kilkakrotnie, jeżeli nie kilkudziesięciokrotnie bardziej narażeni na zarażenie niż inne osoby. Tutaj jako wyjście jest proponowane bardzo popularna ostatnio deinstytucjonalizacja, czyli żeby te placówki opiekuńcze, zwłaszcza te z 24-godzinną opieką, nie były takie wielkie, nie było to na 300 mieszkańców, tylko jednak mniejsze, bardziej intymne, a jednocześnie bardziej bezpieczne w takiej sytuacji. Czy waszym zdaniem jest to dobry kierunek myślenia?
Znaczy, oczywiście, że można myśleć w tym kierunku, że właśnie o tej deinstytucjonalizacji. To, że jest ta pomoc zinstytucjonalizowana, ma swoje zalety i wady. My jesteśmy tego świadomi, powiem, w sytuacjach takich, kiedy trzeba coś zrobić i trzeba kiedy pomóc mieszkańcowi, taka duża jednostka jak nasza ma większe możliwości. Gdybyśmy nie podzielili naszego domu na te małe zespoły mieszkalne, z pewnością ta atmosfera i te odczucia mieszkańca byłyby gorsze. Ale kiedy dzielimy to na takie małe jednostki, w których oni wspólnie żyją, wspólnie jedzą, wspólnie się bawią, to myślę, że jak gdyby rekompensujemy im te różne niedogodności związane z tą instytucjonalizacją.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dziś dyrektor DPS przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku, pan Wojciech Jacz i jego zastępca pani Joanna Kryńska. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień.